Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Powracamy do wczorajszego słonecznego, przynajmniej słonecznego w Sydney dnia, Międzynarodowego Dnia Dziecka, podczas którego, tak jak i w innych krajach, gdzie mieszkają Polacy, odbyły się wybory prezydenckie, druga tura wyborów prezydenckich i tak też było w Australii. Miałam okazję odwiedzić konsulat generalny RP w Sydney, aby porozmawiać i z konsulem RP Piotrem Rakowskim, a także z zebrać głosy Polaków, którzy uczestniczyli w wyborach. Witam serdecznie panie konsulu, konsul generalny RP w Sydney, Piotr Rakowski. Bardzo miło mi pana spotkać podczas drugiej tury wyborów. Jesteśmy na terenie konsulatu. Panie Piotrze, jakie nastroje dzisiaj i druga tura wyborów i Dzień Dziecka, Międzynarodowy Dzień Dziecka?
Że nastroje na pewno po mojej stronie są dużo lepsze niż podczas pierwszej tury z dwóch powodów. Po pierwsze, jest dużo ładniejsza pogoda. Wszyscy twierdzą, że 1 grudnia jest pierwszy dzień zimy, no jakoś jest ciężko uwierzyć, patrząc na to słońce naokoło. Po drugie, nie ma deszczu, który przy pierwszej turze spowodował trochę problemów technicznych, bo mieliśmy problem z elektryką, woda się dostała i tak dalej. No, więc dzisiaj zaczęliśmy bez tego wysokiego C jak Hitchcocka. Tak jak pani mówi, no jest jeszcze Dzień Dziecka. Tutaj żeśmy z zespołem wymyślili, że jednak dobrze byłoby zrobić coś takiego trochę w stronę naszych najmłodszych, może nie głosujących, ale jednak towarzyszących rodzicom. Więc konsul przygotował trochę prezentów, ogninków od siebie. Są lizaki, są książeczki, są puzzle, jakieś drobne upominki, balony. Można kredą rysować przed konsulatem. Więc wydaje się, że to no, przy sprzyjającej aurze rzeczywiście. Ja rzadko lubię używać takich może wielkich słów, ale jak tak się mówi o wyborach, że to jest święto demokracji, więc to jest rzeczywiście taka atmosfera,
dziecko,
naprawdę świąteczna.
Jest symbolem.
I to jest masa
życia.
Uśmiechów, jak dzieciaki się cieszą z tego prezentu, no chyba, że rodzice każą wziąć coś innego, nie to, co dziecko chciało, albo chciało 3 lizaki, dostało 1, ale poza tym jest naprawdę święto.
Panie konsulu, podobno 4700 osób zarejestrowało się do wzięcia udziału w wyborach. Czy spodziewa się pan, że frekwencja będzie relatywnie wysoka? Bo podczas pierwszej tury wyborów była dosyć wysoka. Czyli te osoby, które się zarejestrowało, o ile dobrze pamiętam, było ich 3800, około 80 chyba, czy prawie nawet 90% zagłosowało. Czy tego się pan spodziewał tym razem?
Jeśli byśmy mieli bardzo dokładnie analizować poprzednie wybory parlamentarne, ale zwłaszcza prezydenckie, to zawsze przy drugiej rundzie wyborów prezydenckich ta frekwencja jest wyższa, czy z reguły jest wyższa. Więcej osób się rejestruje i więcej też nie tylko, że się rejestruje, ale pojawi się przy głosowaniu. Moim zdaniem czynnik związany z pogodą też może mieć znaczenie. Więc bardzo bym się zdziwił, gdyby ta frekwencja teraz okazała się niższa. Czyli tak jak nie wiem, mieliśmy zarejestrowanych przykładowo w Sydney około 1500 osób w pierwszej rundzie, finalnie zagłosowało, jeśli dobrze pamiętam, niecałe 1400, czyli tam powiedzmy testa nam odpadło. No to teraz mamy około 1900, bardzo bym się zdziwił, gdyby zagłosowało dzisiaj tylko 1600. Znaczy wszystkie dane poprzednie na to nie wskazują. A także no mamy teraz którą godzinę? Jest nieco po 13:00, jestem od 7:00 na nogach przed wejściem, nie żebym narzekał, ale mam okazję widzieć przybywające wyborczynie i wyborców. No to cały czas mamy ruch, tworzą się nawet minimalne takie zatory, kolejki i mam wrażenie, że póki co tych osób jest jakby więcej przychodzących. No zobaczymy 21:00, jak to się skończy.
700 tysięcy osób zarejestrowanych do głosowania i pan wcześniej mi wspomniał, że ta liczba zarejestrowanych, mówimy o Polakach mieszkających poza granicami Polski,
tak
przekroczyła już 1 000 000. Podobno rekord pobiliśmy, jeśli chodzi o takie zjawisko, prawda, że tyle Polaków mieszkających poza Polską bierze udział w wyborach prezydenckich.
Tak, myśmy z centrali otrzymywali już przed wyborami takie indykacje, że no, należy się spodziewać, że wynik ponad 1 000 000 głosujących za granicą przy okazji tych właśnie wyborów prezydenckich zostanie pobity. No jeśli się przyjrzymy, ponad 400 tysięcy zarejestrowanych w pierwszej rundzie, teraz ponad 700 tysięcy w drugiej rundzie. Nawet jeśli odejmiemy od tego jakiś ten procent osób, które się zarejestrowały, a nie pojawiły się w dniu wyborów, żeby oddać głos, to w mojej ocenie ten milion jest spokojnie przekroczony. No, to jest jakiś też wskaźnik chyba czasów, a może też większego... Nie chciałbym porównywać, mówiąc, że kiedyś mniej była Polonia zainteresowana, teraz jest bardziej zainteresowana, ale to też jakiś wynik pewnych może tendencji, które się dzieją i w Polsce, i na świecie. No i Polonia wtedy bardziej przy okazji wyborów się angażuje.
Ciekawe również było to, co pan powiedział do mnie wcześniej, że 50-60 tysięcy osób w Australii posiada polski paszport. To dobra, fajna, pokaźna liczba. A ile osób potencjalnie może ubiegać się w sumie o polskie obywatelstwo? Ile osób ma prawo do takiego obywatelstwa? Chodzi o to, czy faktycznie możemy mówić o tych 200 tysiącach potencjalnych polskich obywateli w Australii?
No, ta liczba 50-60 tysięcy to są takie, powiedzmy, nasze szacunki. Ja nie dysponuję aż tak dokładnymi, ile osób posiada paszporty. Część osób posiada paszporty, jak się okazuje, potem one są nieważne, no ale powiedzmy, możemy tak jakoś taką liczbą się posługiwać, bo to jest zawsze jakaś taka wypadkowa ogólnej liczby osób, które identyfikują się jako Polonia, a formalnie spełniających kryterium obywatelstwa. My jesteśmy taką specyficzną placówką, nawet nie tylko dlatego, że jesteśmy daleko, no ale też dystans trochę swoje robi. Jak ktoś ma jakieś problemy związane chociażby z przywróceniem, czy spełnieniem procedur związanych z uzyskaniem obywatelstwa, nie wiem, mieszka w Niemczech czy w Czechach, no to jednak kontakt z urzędami, odzyskanie dokumentacji jest dużo prostsze niż jak się jest tak daleko, dużo dokumentacji poginęło, zostało zniszczonych, ludzie wyjeżdżali po wojnie. Różne były te takie często dramatyczne historie. My jesteśmy o tyle też specyficzną placówką, że my jesteśmy de facto placówką paszportowo-obywatelską. Jak się przyglądam rok do roku decyzjom, jakie podejmuje konsul, no to ponad 2000 czy około 2000 jest decyzji paszportowych i około 2000 decyzji związanych, czy prawnych i w tym związanych z obywatelstwem. To są często sprawy skomplikowane, bo to część osób po raz pierwszy, na przykład są potomkowie Polaków, którzy mogą nawet nie mówić po polsku, ale mają tytuł, spełniają kryteria określone w ustawie o obywatelstwie polskim, mogą rozpocząć całą procedurę o uzyskanie takiego obywatelstwa. Część osób zostało tego obywatelstwa pozbawionych, straciła dokumenty, więc musi się starać o przywrócenie czy potwierdzenie posiadania polskiego obywatelstwa, więc to jest inna jeszcze dodatkowa procedura. To jest wszystko na naszej stronie. Wiem, że to jest trudne, no ale niestety my też jesteśmy urzędnikami i pracujemy w oparciu o prawo. No i te wszystkie warunki ustawowe no, są jakie są, ale też pewnie Państwo wiedzą, że staramy się mimo wszystko tam, gdzie się da, jak najbardziej pomagać. Więc mi jest trudno tak naprawdę, teoretycznie można by przyjąć, moim zdaniem, że jeśli jest 200 tysięcy osób, powiedzmy, i one z jakichś powodów uznają, czy czują się obywatelami polskimi, czy Polakami, może tak, Polkami i Polakami się czują, no to muszą mieć jakiś w przeszłości czynnik, jakieś wydarzenie, które ich z tą Polską wiąże. Czy to jest albo po rodzicach, albo po dziadkach, albo wyjechali z Polski, albo ktoś zawarł związek małżeński. Jakieś te kryteria ustawowe się pojawiają, że takie obywatelstwo można się stawić. Ale czy wszyscy będą w stanie je udokumentować, bo to tak naprawdę się sprowadza do, no, do pracy na dokumentach. Czy jesteśmy w stanie rzeczywiście wykazać, spełnić kryteria określone w ustawie, że mamy prawo do starania się o takie obywatelstwo. No i to często czasami są też, wydaje mi się, to takie trochę też trudne decyzje dla konsula, że no, widać, że ktoś często nawet w podeszłym wieku, tak, i chciałby z powrotem mieć ten polski paszport. Nawet już nie pojedzie do Polski nigdy, tak, bo może wiek i zdrowie nie pozwala. Ale akurat dla mnie, jako dla konsula, jest to ważne, żeby nawet u schyłku takiej osobie, żeby móc wręczyć taki paszport z orzełkiem. Często się to udaje, no ale niestety czasem są takie przykre momenty, że się nie da. No po prostu albo taka osoba nie zdąży doczekać, albo dokumentacja jest tak skomplikowana, że osoby rezygnują, no to my nie jesteśmy już wtedy trochę w stanie pomóc. Czasami trudne decyzje w mojej pracy.
Zainteresowaniu młodych wyborami i sprawami Polski. Przed wejściem do konsulatu widziałam sporo właśnie młodych ludzi. Czy widzi Pan, że więcej młodych ludzi podczas tych wyborów lub podczas drugiej tury wyborów bierze udział w głosowaniu? Czy taki trend się...
Pani redaktor, odnoszę takie wrażenie. Znaczy nie lubię posługiwać się wrażeniami, bo to jest mało takie sprawdzalne, ale... Na tyle, co sam wpisywałem osoby do systemu, czy sprawdzałem czasem wyszukując i wyskakiwał mi PESEL, to odnoszę takie, i także jak stoję też przy wejściu i staram się witać wyborczynie i wyborców, jak się pojawiają, odnoszę takie wrażenie, że więcej osób, dużo młodszych się zapisało do drugiej tury, czyli jakby uzupełniło te 400-500 osób, mówię o Sydney. I tak samo się też pojawia przychodząc. Że jakieś tak, jakby ta druga tura więcej wyzwoliła, czy jakby zainteresowała bardziej młodsze osoby. Może znowuż ten warunek spełniony, że no rzeczywiście teraz ten głos już rzeczywiście ma znaczenie, no bo to już jest ostatecznie jeszcze w pierwszej. Zobaczymy, kto przejdzie do drugiej. Ludzie mogli to sobie jakoś tam analizować. To są ich prywatne, oczywiście indywidualne wybory. No ale teraz to już jest teraz albo nigdy. Tak głosujemy i tam ten wynik już jak będzie, to będzie. Nie? I może to jest jeszcze jakaś motywacja wśród młodych. Ale to pewnie trzeba by pytać ekspertów.
Kiedy możemy spodziewać się wyników? I gdzie możemy sprawdzić wyniki?
Pani redaktor i drodzy Państwo, z chwilą, kiedy zakończy się głosowanie, konsul otrzyma z 6-obwodowych komisji wyborczych protokoły. Protokoły zostaną formalnie przesłane do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Szacując, że teraz to głosowanie, czy nawet liczenie głosów i całe procedury związane z zakończeniem głosowania powinny być nieco szybsze, no bo to jednak są tylko dwa nazwiska, prościej się trochę liczy niż przy większej liczbie kandydatów, no to zakładam, że powiedzmy, no chciałbym tak, bo jestem wcześniej na nogach, więc że między drugą a trzecią może uda się przesłać wszystkie protokoły, mieć potwierdzenie, że do kraju, że dotarły i wtedy, jeśli rzeczywiście w Polsce zakończy się głosowanie o 21, a przypominam, że jak nie wszystkie OKW, bo na przykład się coś wydarzy, to głosowanie się może przesunąć o 15 minut, pół godziny, ale z chwilą formalnego zakończenia głosowania w Polsce, mając wyniki z 6-obwodowych komisji, jesteśmy zobowiązani właśnie o tej godzinie po zakończeniu głosowania w Polsce wywiesić przed OKW, czyli przed konsulatem, czy przed domami, klubami polskimi w większości, gdzie te OKW w Australii zostały ulokowane i te protokoły będą tam wisieć. Natomiast protokołów nie umieszcza się na stronach placówki. Natomiast szacując, też bazując na informacjach z kraju, że wyniki powinny, jest szansa, że będą znane w poniedziałek wieczorem czasu polskiego, no to już na stronach PKW będzie można oficjalne wyniki odnaleźć. Ale nasze będą wisiały zgodnie z procedurą przed OKW.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję pani dyrektor, dziękuję państwu.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.